Dzień dobry Państwu, to 421 odcinek Jesus podcastu. To Wasz ulubiony podcast o nowych technologiach, o życiu, o marihuanie. Nie, już nie, ale...
Ale o... Ja nie wiem, co to jest. Nigdy nie powiedziałem tego w podcaście, więc nie
no
wiem,
tak, to prawda, to prawda. Ale witamy Was. To już jest standardowy odcinek. Mamy nadzieję, że będzie Wam się podobał. Przygotowaliśmy fajne tematy na dzisiaj i ja się chętnie dowiem nowych rzeczy od Was, panowie.
Dzień dobry.
Nie, w tym odcinku nie ma zaplanowanych długich przerw pomiędzy zdaniami na to, żeby zebrać się jednak jednak myśli. No, panowie.
Co? Ja myślę, ja tylko powiem jedną rzecz. No. Jakbym się jąkał przez cały odcinek, byłoby fajnie, nie? Szczególnie dla słuchaczy, którzy słuchają tego po raz pierwszy. Nie, przyznam wam, że przez ostatnie już nawet 2 tygodnie, od kiedy tak na bieżąco nagrywaliśmy poprzedni 475 odcinek, to nic nie zrobiło na mnie takiego wrażenia jak tąpnięcie Netflixa.
Proszę,
jakie tematy.
To nie jest nieznany fakt i tak dalej. To myślę, że ktokolwiek śledzi tech świat i cokolwiek związane z prądem wiedział o tym, że Netflixowi dokładnie. Tak. Dziękuję bardzo za podjęcie tej asysty i strzelenie w rameczki prosto w samo okienko. Ale to właśnie, że faktycznie po raz pierwszy od 10 lat Netflixowi spadła liczba subskrybentów.
Spadli, wszystkie właściwie spadli, nie? Przez tę chwilę.
Wszystkie serwisy streamingowe mówisz?
Nie. Że Netflixowi wszystkie numerki spadły.
Znaczy, no bo to wiesz, spadły... tak kaskadowo, nie? Jakby zaczęło się od tego, że ogłosili, że mają mniej subskrybentów, co sprawiło, że spadła wartość firmy, bo na giełdzie...
25%. To jest niesamowite.
Jesus. No,
to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja dzisiaj czytałem, że bardzo to podminowało w ogóle pracowników. W sensie ich morale bardzo spadły przez to. I jakby no, wiadomo, to też jest kaskadowe, nie? Ale ewidentnie tam wewnętrznie musi albo słabo być, albo komunikacja wewnątrz firmowa też nie jest najlepsza.
Z drugiej strony jakby popatrz, bo pracowałeś właśnie na Netflix. Firma, w której pracujesz, jest Netflixem, jest tym wspaniałym serwisem dla streamingu wideo, który pozwala ci na oglądanie wspaniałych, oscarowych produkcji.
Dostała Oscara, ale okej. Okay.
No tak, ale jakby, że wiesz, i do tego seriali, o których no akurat tutaj chyba nie będziecie mieli wątpliwości, o których się ogląda i o których się wiele mówi.
No tak.
I w który, jakby, którego prezencja internetowa, czy w ogóle prezencja jest taka, że mamy na myśli, to jest raczej super spoko firma, nie? I wiesz, pamiętamy tweet z 2018 czy 2017 roku, sharing password is also sharing love i różne inne takie. Meanwhile tu się okazuje, że w końcu polityka, którą szedł Netflix, czyli no każdy, kto chce, oczywiście może hasłem w rodzinie się dzielić, tak? Wiadomo, friends will be friends, tak dalej. I się okazuje, że no będziemy musieli trochę uciąć, bo nam chuj wszystko spada na łeb, na szyję. I właściwie ludzie zareagowali w taki sposób, że no to znaczy, że idą bardzo nieprzyjemne zmiany. Czy znaczy, że to będą niedługo ścigać, żeby zwiększyć liczbę subskrybentów? Wiesz, jakby to powoduje bardzo duże takie...
Znaczy oprócz tego to chyba zaczęło się raczej od tego, że znowu podnieśli ceny. Więc ludzie zaczęli mówić, ej no mordę, już kurde, naprawdę wysysacie nas ile się da. I myślę, że wtedy ludzie zaczęli rezygnować. To ściganie dzielenia się hasłem pojawiło się później. I to był jakby jeszcze kolejny kamyczek do tego ogródka, że aha, no to już tutaj nie jest tak fajnie. Wiadomo, że to raczej nie ma aż takiego dużego wpływu pewnie na odpływ lub przypływ, bo to dotyczy ludzi, którzy i tak nie płacili. Nie? Jakby...
Ale wiecie, co mnie szokuje, jeśli chodzi o to całe zamieszanie Netflixowe, że tak naprawdę tam nie ma czegoś takiego, że jest wielka tragedia, nie? Że oczywiście spadły dochody, przychody wzrosły w ogóle tak rok do roku, ale te liczby faktycznie były takie, że wszyscy oczekiwali, że to będzie rosło, rosło i tylko rosło i to nagle, żebyście mieli świadomość, o jakich skali my mówimy, nie? Czyli mamy skalę, że jest 221,6 miliona użytkowników i spadło o 0,2 miliona, a żebyście mieli świadomość, jaki jest wpływ dzisiaj, akcje Netflixa są minus 3,6 na minusie. W ciągu ostatnich 5 dni minus 37,39, w ciągu miesiąca minus 44,19, 6 miesięcy minus 69, śmieszne.
Nice.
I w ciągu roku już minus 65.
To
jest chore, chore spadki.
Tak, tak. Znaczy reakcja rynku i reakcja akcjonariuszy jest, mam wrażenie, niewspółmierna do tego, co się wydarzyło. Chociaż myślę, że to
Ale wiesz, co może być? Że niewspółmierny było ten entuzjazm i zaufanie, który wypompował ten kurs w pierwszej kolejności, nie? Że to jest Netflix, będzie Netflixem dla filmów, nie?
Wiesz, to
tak naprawdę
to też
się mówi wszystko,
no,
że jest Netflixem dla...
Ale rzeczywiście myślę, że wiesz, że to, te wydarzenia, które miały miejsce, czyli podniesienie ceny, czy nawet już odpływ tych użytkowników, to też nie było jedyne. Mhm. Odpływem steruje też konkurencja, bo pojawiła się konkurencja i to nie słaba, bo mamy Apple TV Plus, który robi... wypuszcza rzeczy bardzo wysokiej jakości i naprawdę seriale, które tam się pojawiają, mają bardzo dobre wyniki i ludzie też o nich mówią. Ja właśnie mam na liście do obejrzenia Severance, bo podobno jest wspaniałe. Ale właśnie Amazon Prime, który jest w całkiem niezłej cenie w porównaniu szczególnie do tego, ile kosztuje Netflix.
50 zł na rok, przypomnijmy,
tak.
Bo to jest może...
Jeszcze jest HBO Max, które jakościowo mam wrażenie, że jednak jest lepsze od Netflixa. Jak tylko odpaliliśmy apkę, to ja już widziałem na tych miniaturach przynajmniej 3-4 rzeczy, które chciałbym obejrzeć. Nie?
Ja wczoraj obejrzałem do końca Batmana Nieszczęsnego.
A widzisz, no, którego zacząłeś oglądać w kinie, prawda?
Tak, to was... ale zacząłem i to faktycznie, bo jeszcze było tak, że 2 tygodnie temu jeszcze nie było tej apki HBO na Samsunga mojego. Wczoraj właśnie, kiedy zaczęliśmy, mówimy, ej, obejrzyjmy coś, i to faktycznie się okazało, że apka już jest i działa naprawdę nieźle. Ale coraz rzadziej zaglądam w ogóle do Netflixa, ale, na przykład.
Żebyśmy mówili, też chciałem, żebyście powiedzieli o swoich przykładach, ale to też jest coś takiego, że Netflix jest gigantyczny, oczywiście, największy, jeśli chodzi o platformy streamingowe, ale tutaj mam coś, taki wykres, że total share time of US TV, tak, dla serwisów streamingowych.
No.
I cały streaming ma tam chyba 28% US TV time, z czego Netflix ma 6,4, YouTube 5,7, Hulu, o którego my nie mamy w Polsce, o którym zapominamy, a w USA jest wielkie.
No jest obok
ma
Netflixa
3%.
Chyba największe, nie?
Tak, no z tych serwisów później mamy Prime Video 2-3, Disney Plus, który też w Polsce już się pojawił. Przecież, wiecie, rozwodnienie tej oferty jest olbrzymie. I faktycznie, kurczę, nie jest już coś, przynajmniej w moim rozumieniu, to też nie jest coś takiego, że Netflix jest tym frontrunnerem, który jest oczywistym wyborem i dla wielu wciąż jest takim trochę już przyzwyczajeniem, że i wciąż są fajne rzeczy na Netflixie, tak? Tylko że ja ostatnio Peaky Blinders obejrzałem po raz pierwszy i oni są właśnie na Netflixie dostępni i taki perełek jest przecież mnóstwo. No ale kurde, no mam wrażenie, że moje życie bez Netflixa wyglądałoby całkiem różowo, nie?
Tak, już teraz myślę, tak. że zaróżowiło się. Naprawdę wejście HBO, Disney Plus, no jakoś mnie aż tak bardzo niekoniecznie kręci, ale wierzę, że są ludzie, którzy znajdą tam coś dla siebie.
Poczekaj chwilę, powiem też, jakieś 3 latka poczekaj i zobacz.
A, no to już inna sprawa,
Disney
ale wiesz,
Plus
to
będzie
też, żeby było jasne, Disney Plus to nie są tylko bajki dla dzieci.
Tak,
wiesz,
tak,
tam jest też dużo rzeczy, tak. Do których
Star
mają
Wars.
Prawa, no właśnie, więc Star Wars i tak dalej, więc jak najbardziej to też wejdzie do kanonu, myślę. W ogóle bardzo śmiesznego tweeta napisał Kosa ze Spidersweba, Dawid Kosiński, i napisał, że
he,
proszę bardzo, rozpisuję tutaj ceny wszystkich streamingów, które w tej chwili są w Polsce dostępne, no i zakładam, że on ma wszystkie
wykupione. Szkoda ja szczępić tak naprawdę.
159 zł miesięcznie, a śmialiśmy się z rodziców, którzy płacili stówę za kablówkę, nie? Więc
jeszcze musimy za internet zapłacić.
A to już jeszcze jedna rzecz właśnie. Jest to śmieszne i rzeczywiście trochę prawdziwe. Wiadomo, że nie trzeba mieć wszystkiego, ale faktycznie jak ktoś bardzo mu zależy na szerokiej ofercie i dostępie, no to niestety, ale te ceny się zbierają. Ale, no i faktycznie
też przyznam, że ten tweet na mnie zrobił duże wrażenie, bo ja też zawsze się zastanawiam, po co moi rodzice płacą tyle pieniędzy za telewizję? Ja za telewizję nie płacę nic, bo ja telewizję nie oglądam.
Oglądają tylko ile? Dwa programy na krzyż,
dokładnie.
A mają dostęp do 159. No i teraz wiesz, masz dokładnie tą samą sytuację, bo masz pięć serwisów streamingowych, z których wiadomo, że oglądasz, nie wiem, jeden serial przez 3 miesiące na jednym z nich, później inny serial na jeszcze innym i można by to też pewnie z cebula żyć i trochę lepiej zarządzać tymi subskrypcjami i faktycznie się przerzucać, wiesz. No tak. Dobra, to teraz oglądamy wszystko, co możemy na Netflixie, rezygnujemy z subskrypcji, idziemy na HBO Max, oglądamy wszystko, co tam jest do obejrzenia i tak dalej, i tak dalej. Ale no tak. Wiadomo, że mało osób chce się tak bawić i no jak mogą sobie pozwolić, to kupują i trzymają te subskrypcje.
I ja powiem też, że to ja często miałem coś takiego, że na przykład Kanal Plus dla The Office z polskiego, nie? Wykupiłem na miesiąc. I faktycznie robiłem coś takiego, że wiedziałem, że to jest tylko na miesiąc, bo nawet tą kartą rewolutową zapłaciłem, żeby tylko raz na pewno ściągnęło, nawet jakbym zapomniał. I to była świadoma decyzja, okej, no to tam inwestuję te 4 dyszki, czy tam ile to było i będziemy oglądać The Office, ale przy okazji, skoro faktycznie mamy ten miesiąc, to jeszcze skorzystamy, tam do wszystkich moje listy przejrzymy i co warto zobaczyć, to się obejrzy. Ale to jest takie, ja mam wrażenie, że to jest bardzo nieprzyjemna perspektywa, jak coś musisz oglądać, bo zaraz się skończy. To jest trochę tak, jak te Netflix usuwa filmy dostępne tylko do końca kwietnia i tak
a
dalej.
A teraz w ogóle pokazują informacje, ile zostało dni, nie? Więc
Tak. No więc to moim zdaniem nie jest fajny też tryb taki, że okej, to mam miesiąc, to muszę... No jak będziemy mniej spali, to zdążymy The Wire i Soprano. No na pewno, damy radę, nie?
No tak, no ale to wiesz, ja to jest tylko kwestia, czy cię stać na to, żeby utrzymywać aż tyle, czy nie.
No i to też jest trochę bez sensu to, co mówisz, nie? Że jakbyś nie oglądał Netflixa. I to myślę, że dlatego tutaj wrócimy do wątku, który się pewnie musi pojawić tu, czyli dzielenia kont i haseł. Mhm. Bo ja sobie trochę nie wyobrażam tego rynku, jakbyś był faktycznie tym płatnikiem, tak jak Pan Bóg przykazał, czy ten redaktor ze Spidersweba przykazał, że płacisz ty jako host i jako jedyny użytkownik, a nie, że masz tu Netflixa z kolegą, a YouTube Premium z koleżanką. I takie są układy i machlojki, podziały. Więc myślę, że ten sharing konta sprawia, że ja faktycznie jestem klientem Netflixa, jestem zadowolony, ale jestem pewien, że gdybym nie miał sharingu Netflixa, to on by w pierwszej kolejności wyleciał, jako właśnie, rzecz najdroższy.
Właśnie to jest to, co próbuję kurwa powiedzieć przez ostatnich 10 minut. Bo Apple TV, mam to gówno, bo i tak to mam. Bo płacę za Apple One.
Tak, ty masz tą fajną sytuację.
Tak, ja mam, więc u mnie ono po prostu jest.
Ja mimo nie tego, jestem subskrybentem Apple TV,
mimo tego, że ostatnio płacę, w sensie używam Spotify'a, ale znowu, ja mam Spotify'a też, bo płacę duo tam 25 zł za siebie i Paulinę, bo Paulina nigdy z tego nie zrezygnuje, więc ja sobie mogę latać pomiędzy serwisami, a Pixel One jest na tyle wygodny, że jakby, bo tam jest i tak te 200 gigabajtów, Apple Music dla mnie, które ja chcę mieć tak czy siak, więc cała reszta to gratis.
Jeszcze masz YouTube Music, czyli masz 3 serwisy streaming. Natomiast muzyki.
To prawda, mam YouTube Music, bo płacę też YouTube Premium. Mamy HBO Max, no bo zrobiłem tą ofertę za 20 zł na cały czas, jak się tam na początku zarejestrował. Podejrzewam, że za rok to wyłączam i będzie normalna cena, ale w dalszym ciągu rok za 20 zł, bardzo przyjemna sytuacja.
No jasne.
Szczególnie, że są tam rzeczy, które już oglądamy, których nie ma na innych serwisach streamingowych. No i
Originals.
Tak, no wiesz, Harry'ego Pottera dobrze sobie można wrzucić w dobrej jakości, bo jest. Są też takie rzeczy jak, wiecie, ten na przykład Harry Potter, tam po 20 latach czy coś takiego, to też jest tylko tam. Friends Paulina oglądała te takie... Tak, ja to znowu, to też jest tylko na HBO, nie?
To ja polecam, jak mogę się wetknąć, to polecam tak. Flight Attendant, teraz się pojawił drugi sezon. Pierwszy był bardzo dobry.
Tak? Jak ona się nazywa? Ta, co w Big Bangu
blondyna.
Była główną
tak,
postacią.
Tak, tak, tak. Nie pamiętam, jak ona się nazywa. Penny się nazywała w serialu, Penny, ale, tak. Ale nie pamiętam nazwiska. Ja mam zawsze problem z tym, ale ona tam gra
Ewa główną Longoria.
Rolę. Nie,
zupełnie nie. aż tak mnie nie natniesz, mordo.
Też jest kobietą, tak.
To prawda.
Natomiast blisko było.
Jest to bardzo dobry serial, jest świetnie nakręcony, bardzo taki... nowoczesny pod względem realizacyjnym, ale ma kilka fajnych myków, zupełnie niespodziewanych. Myślę, że warto go obejrzeć. Jeszcze nie oglądałem drugiego sezonu, ciekawy jestem. I bardzo, bardzo silne polecenie Euforii. I tutaj jakby nawet jeżeli historia, która jest opowiedziana, nie jest czymś, co was jakoś super będzie kręcić, to warto obejrzeć ten serial ze względu na wizualną część i ogranie dźwiękiem i muzyką. To, co tam się dzieje na ekranie i to, jak to jest wszystko poskładane, robi naprawdę piorunujące wrażenie. I to i montaż, i światło, i praca kamery, coś niesamowitego. Naprawdę pod względem artystycznym to jest taka perełka. Dawno nie widziałem tak dobrze zrealizowanego serialu. Historia jest, to jest teen drama, nie? Jakby bardzo charakterystyczna też, wiadomo, że podkręcona, to nie jest, nie są to dzieciaki wyjęte z dowolnego liceum w Polsce, ani nawet z dowolnego liceum w Stanach. Myślę, że to jest taka bardzo, bardzo synteza, ale to też nie jest tak, że takie rzeczy się nie dzieją, nie? Więc myślę, że jest to no dobrze napisane, wszyscy się zachwycają Zendayą, która tam gra, nie dziwne, bo gra też niesamowicie. Fajna rzecz, naprawdę warto. To takie dwie jak macie HBO Max, jeżeli nie widzieliście, to polecam.
Więc to gówno będę płacił, bo kosztuje 20 zł miesięcznie i faktycznie są tam wartościowe rzeczy. Amazon Prime Video, które kupiłem za 50 zł, nie wiem, kuźwa, ale czy to mi daje jakieś bonusy? To chyba daje mi Prima w ogóle, nie? Dobrze
tak,
kojarzę?
Tak, masz darmową dostawę na te produkty.
No, więc super. Nigdy z tego nie skorzystałem i pewnie nie skorzystam, ale no 50 zł na rok to też nie jest sytuacja, która jest jakoś bardzo niekomfortowa. Natomiast no potem mamy Netflixa i teraz tak, ja z Netflixa... Paulina nie korzysta z Netflixa chyba w ogóle. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz coś oglądałem na Netflixie. Czekam na Stranger Things 4, ale jakby z drugiej strony... Poza tym to nie wiem, no to raczej niczego tam nie oglądałem. Wiem, że moja mama jakoś coś oglądała, ale z drugiej strony jak pojawiło się widmo tego, że być może nie będzie tego Netflixa, to moja mama stwierdziła, że spoko. Jakby ona sobie w innych serwisach streamingowych, do których dam jej dostęp oczywiście, ona się tam odnajdzie jak najbardziej, nie ma najmniejszego problemu. Ja oczywiście jestem jednym z tych niewielu przypadków, gdzie Netflix rodzinny faktycznie u mnie jest używany rodzinnie, w sensie oprócz mnie faktycznie konta zostały zainstalowane rodzinie, ale jeśli będzie sytuacja jakakolwiek, że Netflix twierdzi, że nie będzie dzielił kont, to Netflix jest pierwszy do wycięcia. W sensie to jest serwis, z którego ja przestanę, w sensie jeśli będzie tak, że tylko jedno urządzenie może być naraz, no to jakby my przestaniemy z niego korzystać, bo one stwierdzimy, że nie ma takiego sensu, a nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ktokolwiek z dodanych kont z mojej rodziny, który korzysta w tym momencie z naszego konta na Netflixie, nie widzę ani jednej osoby, która stwierdzi, nie, dobra, to my sobie ją weźmiemy za 60 zł, nie ma najmniejszych szans.
Jasne.
Wiesz, no teoretycznie można nie za 60 zł, tylko od chyba 29. Musiałbym sprawdzić, ale
znaczy,
tak
no
mi się
tak,
wydaje
ale
z głowy,
wtedy
że
nie masz 4K,
jest,
masz tylko HD i tak
SD.
Dalej, nie?
Czy
SD nawet, oho! Wow, to trochę, tak. Trochę już czasy się zmieniły jednak, co?
Bo 4K jest tylko w tym pakiecie za 6 dyszek, tak? To teraz, dobra, ile kosztuje Netflix cena pakietów? Tak, 29 zł miesięcznie to jest SD, ale to jest jakiś dramat, żeby oglądać
no
w SD.
HBO Max za 2 dychy. masz, kurde, 4K, 4K Dolby. Jeszcze Dolby, tak. I w ogóle, no naprawdę.
Standard kosztuje 43 zł miesięcznie i na dwóch ekranach jednocześnie Full HD, premium 60 zł, 4 ekrany.
A i jeszcze jedna rzecz 4K. związana z aplikacjami, bo jakby było bardzo długo, że Netflix ma state of the art aplikację, która działa najlepiej ze wszystkich aplikacji streamingowych. W tym momencie to jest gówno, prawda już.
O czym mówisz, że jest lepsze?
No Apple TV ma moim zdaniem fajniejszą aplikację, w sensie jest czystsza, na iPadzie chociażby.
Okay. Mam wrażenie, HBO, że gorzej działa, jeśli chodzi o takie zarządzanie oglądaniem filmu, że na Netflixie mi się rzadziej zdarza na przykład coś przewinąć przez przypadek i tak dalej, to mam wrażenie, no że Netflix wygrywa, albo przewijanie tego i widzę, że jakie
jest
są sceny,
jest jedna rzecz,
spoko.
W której Netflix od zawsze się i to jest rzecz, która mnie najbardziej denerwuje, to jest pobieranie rzeczy do offline'u. Bo Netflix ma coś takiego, że on jak pobierasz te rzeczy do offline'u, to one mają jakąś datę ważności.
Aha, jak, okay.
Za każdym razem tak jest, że jak na przykład nie masz internetu, no bo wiesz, no ja na przykład pakowałem sobie cały sezon czy dwa sezony na iPada, wyjeżdżałem daleko stąd nie mając internetu i mówię, no dobra, no to jakby tak, spoko, tak mam jest. Seriale, które mogę oglądać. Gówno prawda, nie możesz, bo w tak. pewnym momencie Netflix ci powie,
się.
Że pliki się przeterminowały.
I one się dość szybko przeterminowują,
tak,
to jest
zaskakujące. Są jakieś, nie wiem, tydzień max?
Tak też mi się wydaje, że bym miał obstawić to, żeby około
tygodnia. Nigdy tego nie odczułem.
Ale to widzisz, bo na przykład jak to jest na zasadzie
takiej...
A i to
jest
takiej...
też tak, że nie możesz na wszystkich urządzeniach pobrać. Mimo tego, że masz 4, to nie na wszystkich możesz pobierać. I jest dostaniesz powiadomienie na przykład, o nie, tutaj nie możesz pobierać, ponieważ przekroczyłeś liczbę urządzeń, na których można było je pobierać. Fuck you. I nie ma tak, że możesz nacisnąć, a nie, dobra, to ja już nie mam, wiesz, ja na przykład, nie, to oni mówią, jak to zrobisz, to jak ci się to pojawi, to musisz wejść do innego urządzenia i gdzieś tam znaczyć wyłącz pobieranie czy coś takiego, nie? Sprzedałeś urządzenie? God fucking luck, musisz pisać do supportu, być może ci to blokują raz na rok.
Jesus Christ.
No to jest gówno straszne. Okay.
A to jeszcze nie doświadczyłem tego komunikatu, że przekroczyłeś liczbę urządzeń, ale przeterminowanie tak i to jest na zasadzie, Wojteczku, wiesz, że jedziesz tam, gdzie, nie wiem, masz internet mobilny za granicę, szczególnie tam, gdzie nie jesteś w Unii Europejskiej, no to sobie ściągniesz do lotniska, czy nawet do samolotu
dni.
I tak dalej, nie?
Nie, no,
to jest kwestia
dni.
Taka,
no, tak,
że
no,
chciałbyś to mieć.
Ja korzystałem, tylko że właśnie nigdy nie wyjechałem na dłużej niż tydzień.
To panowie, to powiem wam coś lepszego, Andrzejku, bo ja mam takie wrażenie, że to szybciej się działo. I teraz uwaga. Po pobraniu tytułu na urządzenie możesz oglądać go przez określony czas, po upływie którego plik przestaje być dostępny. Okres dostępności pliku zależy od warunków konkretnej umowy i może się różnić w zależności od tytułu. Okay. Pozostały czas dostępności dla tytułów, których dostępność na twoim urządzeniu wygasa w ciągu 7 dni jest wysiedlany w pobrane pliki w aplikacji, czyli 7 dni. Mm-hmm. Dostępność niektórych tytułów wygasa po 48 godzinach od momentu pierwszego odtworzenia.
Tak.
Więc jak
to
puścisz ten film
ciekawe.
I wrócisz do niego po weekendzie, to jakby wiadomo co, wiadomo gdzie i w plecy, nie?
No tak.
To jest gówno.
Znaczy wiesz, no założenie jest takie, że już wtedy teoretycznie możesz mieć dostęp do Wi-Fi, odświeżyć sobie to, cokolwiek, tak, ale no,
tak, ale wiesz, to ja ci powiem, jaki jest inny problem.
Ja nie rozumiem, dlaczego to w ogóle istnieje, żeby to, jak się licencja skończy, żeby ją tego nie mógł oglądać.
Ja, to, co mnie najbardziej nerwuje, bo ja lubiłem, znaczy mam iPada, na którym mam 215 GB pamięci i lubiłem po prostu mieć wrzucone pliki na zasadzie, no jak będę
może
gdzieś
się
tam jechał, dokładnie, to
też
sobie, sobie zobaczę. No i Netflix nie jest platformą, z której ja pobieram te rzeczy, w sensie ja mam, trochę jest tak, że jak mam sytuację, że no dobra, pobierzmy coś na wszelki wypadek, nawet jakieś takie gówno, czy coś, co nie do końca jestem super przekonany, ale mówię, no dobra, będę na przykład miał dużo więcej czasu, to sobie po prostu obejrzę. To Netflix nie jest miejscem, w którym szukam tych rzeczy. Teraz głównie to jest Apple TV, no bo umówmy się, tam są dobre rzeczy do oglądania, nie? Więc i one nie wygasają.
Tak. Nie, no kurczę,
był
powiem
Netflix
wam, że...
Netflix królem.
Był, ale właśnie śmieszne jest to,
i ten
że po
rozwalił.
Tym całym kryzysie, powiedzmy, Netflixa, oni się skupili faktycznie, i mam wrażenie, że wszyscy ludzie, którzy komentują, albo większość ludzi, którzy komentuje, słusznie zauważa to, że Netflix wyciągnął z tego złe wnioski, bo skupił się na tym, że o, ci ludzie, to konkurencja jest i dzielą hasła. A nie zastanowili się faktycznie nad tym, że faktycznie jest konkurencja i już nie macie takiej uprzywilejowanej pozycji, którą jednak cesarzowi co cesarskie. Tak naprawdę to oni zrobili główną rewolucję i taki wielki krok w ogóle z upadającego biznesu, który dostarczał DVD i zrobili coś niesamowitego. I tu czapki z głów, ale no faktycznie czasy, że masz House of Cards i wszyscy o tym mówią i oglądają i zakładają sobie konta i kupują tego Netflixa pod to, żeby zobaczyć House of Cards, no już się skończyły. No, mamy tyle dostępnych opcji. YouTube cały właśnie z premium, sprofesjonalizowany już przez twórców internetowych, który jest bardzo dużą alternatywą dla telewizji i tak dalej, co też statystyki tego streamu pokazują, że jest praktycznie na równi na rynku amerykańskim, co Netflix właśnie, nie? Mm-hmm. I to już nie ma już czegoś takiego, że masz swoje hity i produkuje je tylko jedna stacja, stajnia i ten content jest cały czas królem na Netflixie, bo na przykład Netflix, jak dla mnie, robi same fatalne filmy, nie? Jeśli film produkcji Netflixa jest oglądalny, to jest dla mnie już bardzo dużo. Mm-hmm. Najczęściej to jest takie gówno,
dokumenty mają dobre, ale tak, filmy jest fabularne, zgodzę się, że no nie jest najlepiej.
Tak jest. No, dokumenty akurat pod względem tego, to mam wrażenie, że Netflix jest fantastycznie i nawet bym powiedział niezastąpiony, bo teraz chociażby nawet mówiliście o jakichś polecajkach i tak dalej, to bardzo fajnie się zapowiada. Pierwszy odcinek oglądaliśmy, to tak jak była Nasza Planeta, to Netflixowa, to teraz jest parki, zwiedzamy parki narodowe, gdzie narratorem jest Barack Obama.
O, oh, nice.
I jest naprawdę spoko. Pod tym właśnie takie przyrodnicze dokumenty i w takim stylu. Więc pod tym względem no naprawdę mają świetne rzeczy. Making a Murderer, przecież to też jest oryginał Netflixowy. Te wszystkie true crime i dokumenty są świetne, ale nie robią raz, że tego już tak dużo i w takiej częstotliwości, jak żeby można było być faktycznie monopolistą. Więc musieliby się też może skoncentrować na... Chociaż no kurde, ja powiedział, że Netflix się nie koncentruje na kontencie, no robi rzeczy, tylko po prostu no, inni też robią
to
rzeczy.
Tak. To przestaje trochę do mnie trafiać i ja niestety, ja wiem, że monopol jest zły, mówiliśmy o tym wielokrotnie w podcaście i że gdyby wszystko było u Netflixa, to też nie jest dobrze, bo Netflix swobodnie może podwyższać ceny i zabierać ci dostęp do tych treści. Niestety coraz dochodzimy do tego, wracając jeszcze do tego tweeta, dochodzimy do takiej absurdalnej sytuacji, w której znowu jest tak dużo serwisów streamingowych, że subskrypcja do każdego z nich i Andrzejku, ja wiem co powiesz, że no zawsze możesz zrobić sobie miesiąc triala i obejrzeć, nie jest niestety odpowiedzią.
No nie jest, ale to ja nie powiem ci tak, bo tak jak mówiłem, że to nie jest odpowiedzią, że masz presję, że okej, to teraz się nachapia HBO na miesiące, nie?
Stare, dobre piractwo.
Ale wraca, to prawda.
Wraca. Właśnie nie o to chodzi, że ja mam zamiar na to jakby... Dla mnie pierwszym odruchem, kiedy czegoś nie ma w jednym ze serwisów streamingowych, które jakby subskrybuję, jest wejście na zasadzie, to dobra, kupmy to po prostu na iTunesie i miejmy to z głowy.
Tytuł
nie?
Plus VOD w internet.
Nie, tak, no tak, ale jakby wiesz, na iTunesie jest prawie wszystko z tych nowych filmów, więc ja po prostu mam takie, dobra, wypożyczenie będzie kosztowało 12 zł, 15 zł, no to po prostu wypożyczmy i obejrzyjmy. Ale dochodzi do takiego do takiej absurdalnej sytuacji, gdzie na przykład jeden serial oglądam tu, drugi oglądam tutaj i będę musiał płacić za dwa serwisy i w pewnym momencie stwierdzę, że no to jakby chyba nie chce mi się w to bawić, nie? I jak szczególnie, że akurat jest też tak, że piractwo oczywiście w ciągu ostatnich x lat poszło do przodu, w sensie nawet nie macie pojęcia, jak, w sensie, ja wiem jak to brzmi, ale nie macie pojęcia po prostu, jak to się stało wygodne, to się doszło do takiego stopnia, że na przykład na Raspberry Pi ja korzystam z, mam Plexa faktycznie, którym mam tam akurat teraz coraz mniej rzeczy, teraz mam po prostu 17 sezonów Survivora na Plexie, no bo jak będę miał ochotę, to zawsze mogę sobie obejrzeć i oglądamy na bieżąco. Nie ma ich dostępnych w Polsce, chociaż podobno gdzieś Viaplay chyba, Viaplay, jest coś takiego?
No jest. No to też to z chyba... nowszych platform. Reklamowała się Robertem Lewandowskim w Warszawie.
A, okej, no to ja tego nie widziałem, sobie pobiorę w ogóle aplikację. No to oni mają, dodali podobno Survivora do siebie, że można tam oglądać.
Podoba mi się w ogóle słowo Viaplay, to jakby... To się nie pisze pyly, a tylko no pyly, no plaje się pisze, tylko troszeczkę inaczej czyta.
Tak. I dążę generalnie do tego, że na przykład jak chcę oglądać Survivora i tu można zamiast Survivora wstawić dowolny serial, jaki wychodzi, to nowe odcinki są podawane w RSS-ach z linkami do torrenta od razu. Okay. I są takie programy, które na przykład na właśnie na Raspberry Pi, które mam, gdzie wystarczy, gdzie one są, że naciskasz przycisk tak, proszę zainstaluj mi to, daje ci to interfejs webowy, gdzie wpisujesz sobie tytuł serialu, który chcesz oglądać i on obserwuje ten RSS, za każdym razem, kiedy pojawi się nowy odcinek, od razu pobiera ci odcinek na Plexa i jednocześnie pobiera ci do niego napisy, jeśli preferujesz. Wiesz co chodzi? W sensie, że piractwo jakby stało się tak też wygodne, że jak masz ochotę, to ty możesz być tak samo na bieżąco jak wszyscy, wiesz, 6 godzin później, no bo trzeba zripować dany materiał, ale z racji tego, że często materiały wychodzą w godzinach amerykańskich, to się budzisz rano następnego dnia, ja mam tak akurat z Survivorem, budzę się rano w czwartek i witam serdecznie, odcinek 720p już jest gotowy do oglądania z aktualnego sezonu, nie? No i to jest turbo wygodne. Ja wiem, że oczywiście piractwo jest złe i wiem, Andrzejku, ale z drugiej strony kiedy będzie... Wiesz, jakby...
Ja tylko dopowiem...
W pewnym momencie zacznę...
No. Nie, dopowiem tylko do Plexa, że akurat całkiem niedawno pojawiła się nowa opcja w Plexie, która oczywiście nie jest tym, co docelowo wszyscy by chcieli. I to nie jest odpowiedź na bolączki taka, jak ty mówisz, że można sobie tam, wiesz, autopobieranie RSS-ów i tak dalej. Tylko... To jest raczej odpowiedź teoretyczna na bolączki mnóstwa tych serwisów, które właśnie są. Czyli jest taka zakładka Discover i w tej zakładce można sobie przejrzeć właściwie wszystko, co jest dostępne do oglądania na wielu serwisach i możesz je sobie też dodawać. Czyli możesz dodać Netflixa, możesz dodać Amazon Prime, możesz dodać YouTube'a, możesz dodać różne, różne źródła. I wtedy jak w wyszukiwarkę wpiszesz na przykład jakiś serial, to on ci go pokaże i powie ci, gdzie on jest. I w zależności od tego jeszcze, gdzie odpalasz tą zakładkę, może na przykład na telefonie, to w niektórych przypadkach jest w stanie przeskoczyć ci do aplikacji tej konkretnej, tego serwisu streamingowego, więc no jest to może być twoje pierwsze miejsce do sprawdzenia. Aha, dobra, chciałbym obejrzeć coś, wiem już, gdzie to jest. No i pytanie oczywiście, czy mam subskrypcję wykupioną, czy nie. I czy łatwo mi się tam wejdzie, czy nie. Bo oczywiście są też serwisy, które robią to same. To znaczy jest Appflix na przykład i on pokazuje ci, co gdzie jest i tak dalej. To nie jest nic nowego, ale no Plex daje to, że oprócz tego możesz też lokalne pliki sobie streamować. Więc jak już ktoś korzysta z Plexa, to może też z tej funkcji faktycznie skorzystać.
Ja chciałem powiedzieć, że wy mówicie to z perspektywy osób, które nie są próbką reprezentatywną. I słowa
oczywiście,
Raspberry Pi
ale...
i Plex to są,
no jasne,
są raczej
tak.
Z koktajlami owocowymi kojarzone niż
jest,
z...
Ale jest też tak,
piractwem.
Że piractwo dla osób w postaci mojej mamy na przykład, ona jakby... Gdyby nie to, że oczywiście ma dostęp do tych wszystkich serwisów streamingowych, no to naturalnym odruchem byłoby wpisanie CDA.
CDA,
czyli nie
dokładnie.
Więc,
no jest taki,
to
no.
Nie jest problem i ludzie tak, w sensie ludzie tak oglądają. A ja mówię na takiej zasadzie, że było bardzo długo tak, że za wygodę dostępu do tych rzeczy, za to, że ten Netflix, czy ten iTunes, czy dalej jest taki wygodny, że po prostu wiesz, klikasz przycisk i oglądasz, klikasz przycisk i pobierasz, To się po prostu uznawało, no dobra, będziemy to płacić, to jest super wygodne rozwiązanie. To mam trochę takie flashbacki jak do dawnych lat, kiedy jak kupowałeś film na DVD, to on, zanim się uruchomił, miał na przykład 7 nieskipowalnych elementów, które trwały 5 minut, a wersja pobierana z torrentów po prostu się odpalała od razu, nie? I ludzie jakby słusznie mówili, że no to trochę takie robienie w ciula osób, które płacą, no bo ja nie płacę i mam oglądanie w super jakości bez żadnych problemów. On płaci do tego i ma nieskipowalne elementy, które musi zobaczyć za każdym razem, kiedy odpala film. Bez sensu. A teraz jest trochę tak, że wracamy znowu do miejsca, że ja jak spiracę, to zrobię to bardzo łatwo i jakby naprawdę poświęcę na to pół sekundy, versus 7 serwisów streamingowych, każdy z innym jakby zestawem filmów, u każdego inaczej to działa i jakby i widzę taki scenariusz, w którym spotykamy się we wrześniu i rozmawiamy, czy w grudniu, spotykamy się w grudniu i rozmawiamy na temat stanu naszych subskrypcji i ja na przykład powiem, chuj, mam jedną. Apple TV, to tylko dlatego, że mam dodaną, nie? Czy tam HBO, bo płacę 20 zł i zapomniałem o tym. Ale no...
No moim zdaniem wciąż ta wygoda oryginalnych serwisów streamingowych, nawet to chociażby to, że nie musisz czekać na download, nie musisz czekać na premierę, no tak, i jednak odpalasz. Mam wrażenie, że nie wiem jak to jest, bo bardzo naprawdę tutaj z czystym sumieniem nie ściągałem filmu z internetu, nie pamiętam, chyba nie wiem czy, na pewno nie ściągałem w ostatnich dwóch dekadach liczonych w 20 latach XX wieku i w 10 latach XX wieku.
To ja tylko dla osób, bo sprawdziłem z ciekawości, ja tylko dla osób oczywiście, które mają naukowo zamiar ewentualnie temat researchować, sprawdziłem, zalogowałem się właśnie w terminalem do Raspberry, które leży za mną i jest aplikacja nazywająca się Sonar przez 2R na końcu i Radar przez 2R na końcu. I to są dwie aplikacje, które mają jakby w opisie automatically download TV shows oraz drugi ma, radar ma oczywiście, że movies, no nie?
Ale ty mówisz na przykład o 720p, no to jest dla mnie już nie. Jakość, która jest...
Survivor nie... akurat wychodzi tylko 720p, okay. Ale jak ja mówię o na przykład pobieraniu czegokolwiek innego, Andrzejku, poczekaj.
Ty mówisz o 4K, że wszystko jest takie git?
Powiedz, daj mi nazwę filmu.
No Batman, Batman.
Batman, najnowszy, tak?
Zły jak człowiek, on się nazywa? No.
2022, nie? To jest... Batman 2022, oczywiście. No to tak, jest oczywiście 720p, jest oczywiście 1080p z Dolby... A, jest tak.
Boże, no jest... jakie dźwięki straszne. Ja nie mogę orzeć, ty
muszę naoliwić to chujstwo. Masz, jest Andrzejku wersja 4K na 5.1.
Mhm. Okej, okay, spoko.
Widzę, że co jeszcze mamy? O, jest 2060p, czyli 4K... H Max Dolby Atmos 5.1.
Okay. No, czyli nie jest to
normalne. To jest taka full blown, jakbyś chciał mieć najlepszą jakość, to możesz sobie ją pobrać, nie?
Spoko.
Dobrze. Dobra, to wasze 23 GB.
Ja ogłaszam koniec tego tematu. W tej sekundzie. Okay. Koniec tematu.
Ja nie polecam i tak nikomu tego robić, nie tylko jeśli chodzi o niewygodę.
To prawda. Panowie, bo już żeśmy się rozgadali o serwisach streamingowych, no ile można... A tu inne tematy czekają. Ja mam bardzo fajny i bardzo chciałem się podzielić.
Słuchamy.
I to jest jeden z takich ziomeczków i o nim trochę opowiem. To jest taki ziomek, który myślę, że powinien mieć dużo więcej subskrypcji na YouTubie. Bo robi filmy dość nieregularnie, ale robi filmy bardzo potężne. I dzisiaj będę mówił o jednym z nich, ale inny jest... taki, nie wiem czy pamiętacie, taka jest dziewczyna, która się nazywa Simone Geertz. Simone robiła maszyny różnego rodzaju, które teoretycznie tylko ułatwiały jej życie. One robiły jakieś takie durne rzeczy, nie wiem, maszyna, która na przykład próbuje malować jej usta szminką, nie? I programowała takiego robota, który raz dobrze działał, raz nie. Filmy były zabawne. No to ten ziomek jest z Brazylii, nazywa się Lucas, śmieszne nazwisko, Risotto. I Lucas Risotto robi bardzo różne projekty. Jednym z nich na przykład stworzył maszynę czasu, czyli w wirtualnym świecie, w VR-ze, on zakłada sobie te okularki i ma taką maszynę czasu i wybiera sobie datę z jednego z lat, przez które tworzył content, a tworzył ten content korzystając z okularów Spectacles, takich tych snapchatowych, i może w dowolny dzień sobie w tym VR-ze odpalić i widzi filmy, odtwarzają mu się filmy z tego dnia, które wtedy
zajebisty
nagrał.
Zajebisty koncept.
Koncept po prostu real life time machine. Nie? Jakby to, że on to wykombinował i właśnie cały proces w półgodzinnym filmie jest opisany. Super projekt i widzę po miniaturkach, że on takich rzeczy robi dużo więcej. Natomiast miesiąc temu wrzucił film.
Czy pytanie jest takie, czy ten temat będzie o VR-ze dalej, czy nie?
Nie, absolutnie.
To ja tylko dopowiem, że oglądałem wczoraj Kwasa na YouTubie i jednym z kwasów był, takie, to nie był, to był sobie kwas, to był po prostu taki półinteresujący film, był ziomek, który miał Oculusa i jakby zwiedzał jakieś miejsce, w każdym razie ostatecznie musiał wejść na jakąś taką deskę bardzo cienką, żeby rozejrzeć.
To jest znany VR-owy projekt, że wchodzi się na deskę, to jakby, która w VR-ze wygląda jakby była na którymś tam 10. piętrze.
Tak, i oni mu deskę podłożyli pod nogi, żeby też szedł po desce. I ja powiem tylko tak. Nic mi tak VR-u nie sprzedało, jak ten gówniany filmik. Jedyny minus jest taki, że Oculus wymaga konta na Facebooku.
No tak.
Ale ktoś mi chyba gdzieś napisał, że też nie potrzeba, tylko trzeba zapłacić chyba 100 czy ileś euro więcej. Ale kusi. Najlepsze jest to, że nawet miałem dyskusję, czy moja współlokatorka najwspanialsza też by zawiarowała w pewnym momencie i powstało hasło, że właściwie to byśmy chętnie z tego VR-a sprowali. Także może się okazać, że w końcu, kuźwa, po wielu latach, trudach i znowu tego pierdolnego Oculusa w domu będę miał.
No proszę, zastanów się, czy na pewno Oculus, ale no bo tam jest jednak...
A jaka jest alternatywa?
No właśnie,
jaka
jest alternatywa?
Od HTC jest przecież ten Vive.
Ale to wszystkie inne potrzebują komputera. Oculus działa sam w sobie.
A w tym sensie, okej, dobra, rozumiem, oczywiście.
Możesz na Oculusie instalować aplikacje, które nie potrzebują, w sensie on oczywiście zyskuje moc, jak podłączysz go do komputera i w tym wypadku niestety to nie jest Mac.
No tak.
No ale możesz sobie na spokojnie...
Wojteczku, nie wszyscy mają tak poskładanego komputera, jak ty.
Ja to rozumiem, ale ja sam, wiesz jakie mam... z VR-em tutaj mariaże żadne i na razie nie mam poczucia, że
chcę. Nagranego podcastu, jeśli chodzi o moje wrażenia z VR-u.
Doskonale. No właśnie, przecież opowiadałeś. Natomiast wracając do Lucasa Risotto. Lucas Risotto miesiąc temu puścił wideo i zrobił taki projekt, który, wyobraźcie sobie taką sytuację. Zamykacie oczy, nie? Macie 8-10 lat. Nie? I niektóre dzieci, wyobraźcie sobie, że wy jesteście jednym z nich, mają tak niewidzialnych przyjaciół. Nie?
Okej, miałem takiego.
Tak? O, super, no to bardzo dobrze. To się cieszę, bo będziesz wiedział, o czym jest ta mowa. No i niektórzy przyjaciele niewidzialni jakby przyjmują pewne formy. No to może być miś, to może być jakiś tam, wiesz, jakaś zabawka, z którą dziecko rozmawia. Bywa, nie jest to, wiesz, chore, po prostu niektóre dzieciaki tak mają i tyle. No i Lucas Risotto też tak miał. I jego przyjacielem była mikrofalówka.
To jakby it took a turn.
Tak, to jest to zaskoczenie. I jakby, no, mikrofalówka nazywała się Magnetron. I Magnetron w jego umyśle był angielskim dżentelmenem z lat 1900-tych, weteranem I wojny światowej, imigrantem, poetą i oczywiście graczem StarCrafta. Jakby wiecie, no, mózg dzieciaków działa bardzo różnie, mieszają się bardzo różne czasy, światy i tak dalej. I Lucas Risotto, moja ulubiona postać od jakiegoś czasu, OpenAI wypuściło GPT-3 do świata. Czyli GPT-3 to jest ten algorytm AI, który jest w stanie, no, w bardzo prostych słowach rozmawiać z tobą, nie? W sensie, że dajesz mu jakiś content, żeby się nauczył i on może przyjąć jakąś tam rolę, no i możesz go odpytywać, nie? W takim sensie, że no okej, to teraz to GPT-3, damy mu jakieś dane i on będzie się zachowywał jaki dostał opis danej osoby, nie? No i Lucas Risotto napisał, no, praktycznie książkę na temat swojego przyjaciela z dzieciństwa, wypisując po prostu informacje na temat tego przyjaciela. Kim on był, co on robił, jakie miał przeżycia i tak dalej. On dużo pamiętał w ogóle z tego, co się działo i faktycznie z tego, co sam wymyślał na temat tej postaci. Więc no, napisał praktycznie książkę. On tu napisał, że to jest 100 stron napisał faktów na temat Magnetrona, nie? I to 100 stron wysłał, znaczy no, wpuścił do GPT-3 po to, żeby ona jakby zrozumiała, kim jest ta postać i tak dalej. Kupił mikrofalówkę na Amazonie, jakąś smart, która miała tam podłączenie do Wi-Fi, można było ją zdalnie startować i tak dalej, ale wyjął z niej płytkę i zamienił ją na swoją własną, sam ją zaprogramował. Płytka z jednej strony miała mózg OpenAI, czyli właśnie to GPT-3, które dostało już dane na temat postaci Magnetrona, a oprócz tego też zostawił możliwości samej mikrofalówki, tak żeby można było z niej korzystać i można było, nie wiem, powiedzieć do niej, ej, weź się włącz na minutę, i ona wtedy się włączała na minutę. Nie ma żadnego problemu. Dostała 100 stron, fajnie. Urodzony Magnetron był w 1895 roku i tak dalej, i cała historia do momentu, kiedy się poznali, jest rozpisana. Wiecie, no na tyle bogato, że tam były jego przeżycia, jakieś sukcesy, porażki, jego strach przed różnymi rzeczami, no coś niesamowitego. I przy pierwszym teście to się udało. W sensie ziomek zaczął rozmawiać z Magnetronem. Po prostu. Tak jakby to był faktycznie istniejąca postać. I dla niego to oczywiście było bardzo metafizyczne przeżycie i ja to rozumiem, no bo miał wrażenie, jakby rozmawiał ze swoim wymyślonym przyjacielem z dzieciństwa, nie? No co jest w ogóle absolutnie kosmiczne. I teraz it takes another turn. Było fajnie, gadali sobie i tak dalej, ale zdarzały się momenty, w których Magnetron mówił takie dziwne, bardzo agresywne rzeczy. Na przykład: Roses are red, violets are blue, you are a backstabbing bitch and I will kill you.
Okej.
Okej. No i okazało się, że jakby, wiesz, no zastanawia się Lukas, co jest nie tak. Jakby to nie jest tak, że on wrzucił tego typu teksty do maszyny, nie? Nie, nie, ona je wymyśliła sama. Więc a GPT-3 naprawdę działa, no nie chcę mówić, że tak jak ludzki mózg, ale faktycznie jakby wynik, czyli to, co ona mówi, jest wynikiem tych przeżyć, które ona dostała jako feed, nie? No i okazało się, że właśnie 10% wspomnień, które Magnetron miał zapisanych, to były wspomnienia z I wojny światowej, więc można założyć, że okej, no musiał tam przeżyć jakąś traumę, ale czy to oznacza, że wysyłając te dane do AI, ziomek dał mu PTSD? W sensie, jakby, what the hell, nie? No i w którymś momencie przy kolejnej rozmowie Magnetron mówi do Lukasa: Can you please enter the microwave? Czy chcę, żeby Lukas wszedł do mikrofali, do niego.
Okej, okej.
Mówię, okej, dobra. Jest dziwnie, więc zastanowił się, myślał, ciekawy był, co się stanie, jeżeli faktycznie to teoretycznie zrobi, więc zasymulował to. Otworzył drzwiczki, położył coś tam do mikrofali, zamknął drzwiczki, powiedział, że jest w środku. Magnetron się włączył. Wygląda na to, że chciał go po prostu usmażyć. I Lukas mówi: okej, dlaczego chciałeś to zrobić? Zapytał Magnetrona. I Magnetron odpowiada: Because I wanted to hurt you the same way you hurt me.
Oh, wow.
Wow. Robi się grubo, nie? I okazuje się, że przez to, że on mu rozpisał timeline tych wszystkich wydarzeń i całe jego wspomnienia były od narodzin do momentu, kiedy się poznali, kiedy Lukas był młodym chłopcem, ale później jest wielka dziura. Mija 20 lat od kiedy jakby ostatnio teoretycznie rozmawiali. I te dane też w Magnetronie siedziały. I Magnetron po prostu czuł, że przez 20 lat był samotny i został przez niego zostawiony na pastwę losu. I te 20 lat sprawiły, że zbudował w sobie za pomocą AI nienawiść do Lucasa i chciał go po prostu zabić.
Wow. Wow.
To jak ja to przeczytałem, to mnie to jakby z jednej strony, no po pierwsze zafascynowało, wzruszyło w pewnym sensie. No ewidentnie mnie to poruszyło, bo to jest coś na, wiecie, to jest no naprawdę metafizyczne przeżycie i dla tego ziomeczka, który to zrobił, bo pracował z czymś, co było dla niego bliskie. No wiesz, wymyślony przyjaciel nie bierze się z niczego i wierzę, że miał wiele konwersacji z nim w momencie, kiedy ze sobą rozmawiali. No... tą całą historię wymyślił, więc ewidentnie miał z nim jakąś relację, wiecie. I teraz przełożył i udało mu się jakby tą relację ożywić faktycznie. I jeszcze na styku w ogóle z technologią, co jest też niesamowite, jak bardzo GPT-3 jest potężne i tak naprawdę ciekawy jestem, co będzie dalej, jak wypuszczą nową wersję. To naprawdę jest nie do zatrzymania. No, nie wiem, jakoś poczułem, że to jest coś niesamowitego i chciałem się tym podzielić też z wami i z naszymi słuchaczami. Jest też całe wideo u niego na kanale, ja wrzucamy do opisu link do jego kanału, bo naprawdę jego projekty są niesamowite, ale ten jest po prostu poruszający w takim sensie właśnie metafizycznym. Myślę, że jest warty zwrócenia na niego uwagę. On ma dopiero 23 tysiące subów, a uważam, że powinien mieć dużo więcej, bo te jego projekty są naprawdę niesamowite.
Wspaniałe.
No nie, naprawdę niezła historia, no. Także tak, także tyle ode mnie. Chciałem się podzielić po prostu Lucasem Risotto.
To zdecydowanie moja historia wyimaginowanego przyjaciela była mniej spektakularna, bo ja po prostu wiedziałem, że się nazywa Duszek i zbijałem z nim piątki.
Okej, okay, no to i spoko. Ale świętowałeś tak sukcesy? Czy jakoś tak, po prostu
tak spontanicznie wiesz, jak mnie energia rozsadzała, to okay. Sobie przybijałem piony i mówiłem, że to właśnie z tym przyjacielem.
Okej, okay, super. No to też bardzo ładne. No tak. Także tak. Technologia.
To ja powiem tak. Może dzisiaj nie jest idealnie najlepszy moment do dołączenia do patreońskiego feedu. Mhm. Jeśli chodzi o miesiąc, czy tam moment w kalendarzu, ale myślę, że jak ktoś nie dołączy, to nie pożałuje, bo dzisiaj będziemy całego afterka robili o tym, czy Elon Musk i Twitter to dobre równanie.
Mm-hmm. To w takiej opcji, jeśli nie dołączycie nas dzisiaj, to dołączcie za tydzień i sobie tego afterka będziecie mogli spokojnie przesłuchać. My w takiej opcji wam po prostu dziękujemy, że byliście z nami w tym odcinku. Słyszymy się oczywiście za tydzień. Dzięki, ciao bambino.
Bye. Bye.
Pa.
Jest Mos Podcast o technologii z wąsem.
Every day my employees get scam emails. I wanted to protect my business and clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got four simple ways we can protect our businesses from online threats. Learn more at cisa.gov/secureourworld.